chciałem może tak w imieniu moich kolegów z pierwszego liceum ogólnokształcącego klasy prawnej zadać pytanie z trochę innej natury, mianowicie o pani ojca Michała Falcmana i o całą tą aferę FOS, w której on odegrał kluczową rolę. Miała pani wtedy, co z moich obliczeń wynika, 11 do 13 lat. Czy mogłaby pani coś opowiedzieć ze swojej perspektywy o tej sytuacji? Wiktor.
Wiktor, tak? Dzięki Wiktor za to pytanie. Ja tak troszkę, wybaczysz mi, że tak będę raczej przodem, tak nie muszę do ciebie mówić, tak? Dzięki bardzo, bo to ciężko się tak odwracać. No muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście to był taki trudny odcinek w moim życiu, bo ja straciłam tatę, jak miałam 13 lat. Mój tata odkrył aferę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, czyli największą grabież polskich finansów w historii Polski. Naprawdę miliardy uciekły wtedy z kraju i to był regularny rabunek dokonywany przez Polaków również, przez służby i osoby powiązane. Wiele znanych nazwisk ze świata polityki. Nie będę ich wymieniać teraz, jak sobie zrobicie Google Search, to te nazwiska wciąż funkcjonują w naszej rzeczywistości, co ciekawe. I muszę wam powiedzieć, że to był bardzo trudny moment w moim życiu. Ja, słuchajcie, mam czwórkę rodzeństwa i moja mama została z naszą piątką sama. Moja najmłodsza siostra Marysia miała tylko 2 lata i taty praktycznie nie pamięta w ogóle. I to też jest to taka propos tej determinacji, takiego hartu ducha, o którym mówił pan Łukasz. To są takie momenty, które człowieka naprawdę hartują i wzmacniają. Bo ja tak naprawdę miałam 2 opcje, tak? To znaczy albo się załamać, nie wiem, skończyć pod mostem w tej mojej depresji, załamaniu i tragedii, która mnie w życiu spotkała i traumie, albo wstać z tych kolan i po prostu iść dalej. I wybrałam tę drugą opcję, mimo, to widzicie jak to jest, zobaczcie, tyle lat mija, a to wciąż budzi takie emocje, bo to jednak wiecie, to był mój tata i ja byłam dzieckiem i dla mnie to było wszystko niezrozumiałe. Natomiast rzeczywiście jest też tak, że ja przez wiele lat miałam taki żal i do systemu i do taty, że tata tego nie porzucił, bo my dostawaliśmy pogróżki i tata te pogróżki dostawał i one dotyczyły nie tylko jego, ale również nas. Były takie momenty, kiedy my na przykład nie chodziliśmy, mówię my, czyli ja i moje rodzeństwo, nie chodziliśmy do szkoły przez 2 tygodnie, dlatego że tata dostawał jakieś takie karteczki, tak, zamordujemy ciebie i twoją rodzinę, zostaw tę sprawę. I tata uznał, że no, niesamowitym był bohaterem i nie mówię tego jako jego córka, tylko obiektywnie rzecz biorąc, ze względu na to, co zrobił dla tego kraju. Rzeczywiście, no, gdyby nie to jego bohaterstwo i to ta sprawa, nie wiem, czy kiedykolwiek zostałaby nagłośniona, nie wiem, czy by się o niej mówiło. Notabene do dzisiaj, słuchajcie, ta sprawa nie została rozliczona. To znaczy, żeby była jasność, to, że dyrektor operacyjny Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego został skazany na ileś lat i dostał jakąś tam grzywnę, potem sąd apelacyjny zmniejszył tę karę i w przypadku tak samo, nie wiem, pani Him było to samo, to są płotki w tym schemacie grabieży Polski. Płotki. Te osoby, które naprawdę się nakradły i wyprowadziły pieniądze z Polski na jakieś konta w rajach podatkowych w Szwajcarii, etc., do dzisiaj świetnie się mają. Świetnie. I był, słuchajcie, taki moment niesamowity absolutnie właśnie w mojej karierze dziennikarskiej, kiedy w 2019, jeżeli dobrze pamiętam, Amerykanie podjęli decyzję o ekstradycji Dariusza Przewieczerskiego. To był mózg całej tej operacji. To był facet, który łączył te wszystkie kropki, sorry za mikrofon, i rzeczywiście obmyślił cały ten schemat. I on się ukrywał przez wiele lat na Florydzie, I świetnie się miał. I mimo, że wiadomo było, że to jest przestępca, że on powinien siedzieć w więzieniu, z jakichś powodów, no myślę, że wiemy dlaczego, nie można było doprowadzić do jego ekstradycji. Ostatecznie do tej ekstradycji doszło. I to, co było najbardziej niezwykłe, to też tak a propos tego pytania pana Sebastiana chyba, takich mrożących krew żył w historiach. Ja, słuchajcie, miałam taki moment, on był miał być deportowany, doszło do ekstradycji z Chicago i ja stałam na tym lotnisku w Chicago z operatorem i robiłam live'a o tym. Co, wiecie, taki po prostu niesamowity moment w historii, tak, że ja, córka Michała Falcmana, robię relację o tym, że Dariusz Przybieczerski, mózg całej afery FOS, jest właśnie deportowany do Polski. Ja, słuchajcie, dostałam od jednego z dyplomatów, nie powiem nazwiska, telefon. Pani Zuzanno mówi, pani nie może być w tym Chicago. Mówi, pani natychmiast mówi, wracajcie do Waszyngtonu. Absolutnie, mówi, to chodzi o pani bezpieczeństwo, zdrowie, życie. Pani nie może tam stać. Ja mówię, co pan mówi w ogóle, jak to? Mówię, jest 2019 rok, nie jest rok 90, a nie 91. Mówię, co pan uważa, że mnie odstrzelą na tym lotnisku? On mówi, proszę pani, pani nie wie, z kim pani ma do czynienia. Mówi, to są przestępcy, mówi, to jest siatka, mówi, to są mordercy. Mówi, ja panią proszę, mówi, błagam panią, myśmy dostali te informacje z dwóch różnych źródeł. Mówi, proszę wrócić do hotelu, mówi, zmienić pokój, zmienić samolot. I słuchajcie, rzeczywiście tak było. Ja zadzwoniłam do redakcji, tak, prezes wtedy telewizji podjął decyzję w tej sprawie, mówi, absolutnie, natychmiast wracacie. I ja, słuchajcie, myśmy, nie było żadnych samolotów wylatujących tego dnia, więc myśmy wrócili do hotelu, zmieniliśmy pokoje. Ja poprosiłam panią na recepcji, żeby nam zmieniła pokoje na inne. Jak dotarliśmy na lotnisko, musieliśmy zmienić też lot. Na jakimś tam wcześniejszym wylatywaliśmy, chyba o 6 rano. I ja już potem tego w ogóle nie dotykałam. Materiały wszystkie były robione z Warszawy. Więc zobaczcie, jaka to jest skala. Tata zmarł, mówię zmarł, wersja oficjalna, wersja prawdziwa jest taka, bo wersja oficjalna jest taka, że zmarł na zawał serca. Natomiast jak, nie wiem, czy wiecie, tam było szereg takich tajemniczych śmierci, szereg, nie jedna. Poczytajcie sobie o tym, bo naprawdę warto, to jest jak na film sensacyjny, na kryminał. Ileś osób, które były zaangażowane w tę sprawę, które miały wiedzę, nagle ginęło w dziwnych okolicznościach. Nawet policjanci, którzy byli, nie wiem, pracowali nad jedną z tych śmierci, utopili się, słuchajcie, rzekomo na rybach w jeziorze czy w wodzie, która miała, nie wiem, 20 centymetrów. Utopili się. No spróbujcie się utopić w 20-centymetrowej wodzie, prawda? No to jest poziom takiej abstrakcji, więc tych śmierci było szereg, naprawdę warto o tym poczytać, ale to, o czym mówię, że zobaczcie, 2019 rok i nadal dla tylu osób ta sprawa jest tak niewygodna, że najlepiej, żeby o tym nie mówić o tych nazwiskach, żeby nie siedzieć cicho i ona rzeczywiście do dzisiaj nie jest wyjaśniona. Więc to tak pokazuje, prawda, no i skalę tej afery i to, że, znaczy my mamy jako rodzina takie poczucie ogromne, słuchajcie, takiej niesprawiedliwości, że po tylu latach nie można dojść prawdy i nie można powiedzieć tego, że tata faktycznie został zamordowany. Tak, bo lekarz, to tam mam już opowiem, tak kończąc ten przydługi wątek, że jak tata dostał tego rzekomego zawału serca, to mama poszła, ja byłam z mamą wtedy w tym szpitalu, więc to doskonale pamiętam, jakkolwiek traumatyczne było to zdarzenie. I lekarz powiedział mamie, mama mówi, że koniecznie sekcja zwłok. Mówi, to jest niemożliwe, tak, mąż ma 37 lat, no jak w ogóle? A lekarz mówi, proszę pani, mówi, proszę to zostawić. Mówi, są środki, które dosypuje się do kawy i one po godzinie znikają z organizmu, a człowiek dostaje zawału serca. Proszę to zostawić. Lekarz. Więc no, sami widzicie, jaka to była nieprawdopodobna historia i naprawdę, no, film sensacyjny. Tak więc dziękuję bardzo za to pytanie.